Brown rzeczywiście wybrał sobie w ostatnich latach kilka takich lęków, które gdzieś tam trapiły Polaków. Liberałowie uciekają od konfrontacji z skrajną prawicą. Politycy zapomnieli o tym, żeby czasami zakasać rękawy, czasami pokazać się w terenie. Ja mam poczucie, że w krótkoterminowym horyzoncie Brownowi jakieś zatrzymanie, a szczególnie zdjęcie w kajdankach doprowadzanego na przykład do radiowozu mogłoby chwilowo pomóc.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam mojego gościa Michał Piedziuk, współautor obok Wojciecha Szackiego tekstu Wirus Korony. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry.
Zacznę od dowcipu rysunkowego, który widziałam kilka dni temu. Andrzej rysuje, przedstawia grupę dziennikarzy, którzy przepytują polityka zbrody podobnego do Grzegorza Brauna i jedna z dziennikarek mówi: panie pośle, to są skandaliczne słowa, prosimy o więcej. I pomyślałam, że coś w tym jest, wprawdzie media tradycyjne nie eksponują nadmiernie Grzegorza Brauna, w mediach mainstreamowych nie znajdziemy z nim wywiadów, nie zapewnia mu się ekspozycji medialnej, a wszystkie jego ekscesy są potępiane. Natomiast jeżeli chodzi o sieć i media społecznościowe, to niewątpliwie algorytmy lubią to. I z pewnością będziemy jeszcze do tego w naszej rozmowie wracać. Ale zapytam o początki. Skąd się wziął Grzegorz Braun? Bo tutaj cofamy się o dekadę do wyborów prezydenckich, także roku 2015.
Dokładnie. Ja również zresztą widziałem tego mema, ten rysunek, no i chyba on jest dobrym odzwierciedleniem tego, jak dzisiaj z Grzegorzem Braunem sprawy się mają. Natomiast już odpowiadając na pytanie pani redaktor, właśnie dotyczące początków Grzegorza Brauna. No Grzegorz Braun wtedy w 2015 roku jeszcze jako polityk, no bardzo niszowy, startował w tych wyborach, choć udało mu się wtedy uzyskać, w ogóle zdobyć prawo do startowania, zdobył wymagane 100 tysięcy podpisów. I wtedy Grzegorz Braun zakładał też w tym samym roku taką swoją, no można to nazwać dzisiaj protoplastę Korony, tak? To była organizacja pobudka, taka organizacja społeczna, która miała krzewić te wartości ważne dla Brauna, wartości chrześcijańskie, wartości pro-life i też takiej no, edukacji właśnie w duchu patriotycznym.
Kościół, szkoła, strzelnica, mennica.
Dokładnie, to jest ta fraza, którą dzisiaj kojarzymy z Grzegorzem Braunem, ale ona właśnie wtedy miała swoje początki w 2015 przy okazji powołania do życia tejże organizacji pobudka. No i Grzegorz Braun wtedy zdobył około właśnie 100 tysięcy głosów również w wyborach.
124 tysiące, niespełna procent.
Dokładnie tak to wyglądało w liczbach. No i w zasadzie to był taki wynik, który no nie dawał Braunowi jakiegoś wielkiego potencjału na dalszą karierę polityczną. Natomiast Grzegorz Braun się nie zraził i swoją karierę kontynuował. No, przyszedł później rok 2019. Grzegorz Braun wtedy z taką pierwszą wersją dzisiejszej Konfederacji wystartował z kolei w wyborach do Europarlamentu.
Nie dostał się.
Nie dostał się wtedy. To była Konfederacja Korwin, Leroy, Braun, Narodowcy. Natomiast 2019 to był też rok, w którym Braun już swoją partię, że tak powiem, sformalizował. Rzeczywiście powołał do życia Konfederację Korony Polskiej, czyli partię, która co do zasady założenia przedstawiała takie same jak wcześniejsza organizacja pobudka, no tylko, że już była partią polityczną, starała się zbierać struktury w całym kraju, no i gdzieś budować Grzegorza Brauna i innych wtedy jeszcze zdecydowanie marginalnych polityków. No i w zasadzie...
I do stycznia tego roku byli częścią Konfederacji. Konfederacji, która teraz jest dwuczłonowa, Wolnościowcy i Ruch Narodowy, a wcześniej była z trzech elementów złożona, bo właśnie Konfederacja Korony Polskiej była tym trzecim elementem. Zapytam o ten moment właśnie na początku 2025 roku, bo pamiętamy, że od września 2024 roku Sławomir Mentzen jeździł po Polsce, był od sierpnia już kandydatem Konfederacji na prezydenta, tymczasem na początku tego roku objawił się jako kandydat także Grzegorz Josh Brown i to był bardzo wygodny pretekst, żeby się go z Konfederacji pozbyć, ponieważ Konfederacja sądziła, że te ekscesy, te antysemickie hasła będą jej szkodzić w podróży po bardziej umiarkowany elektorat. A tymczasem teraz mamy taką sytuację, że właściwie Konfederacja musi się z Brownem dzielić tym mniej więcej 20-procentowym poparciem, co widzimy właśnie po wyborach prezydenckich.
To prawda. No, Grzegorz Braun po kilku latach w Konfederacji stwierdził, że już się w niej aż tak dobrze i swobodnie nie czuje. Stwierdził, że musi w końcu wypłynąć na te szerokie wody politycznej samodzielności, spróbować się w zasadzie właśnie w takim wyścigu, w którym korona będzie osobnym bytem, nie
mocno
będzie częścią...
Mocno atakował Konfederację, tylko mam tutaj taki apetyczny cytat, że przesuwa się ona w stronę centrum o zabarwieniu mocno liberalnym.
Tak, no oczywiście w momencie, w którym Brown wychodzi z Konfederacji, przesuwa się jeszcze bardziej do tego, do tej radykalnie prawej strony, no to naturalną jego taktyką konfrontacji, rywalizacji z byłymi koalicjantami z Konfederacji będzie stwierdzenie, że no to on jest tą prawdziwą, radykalnie, skrajnie prawicową siłą, a Konfederaci, no to jest taka podróbka, tak? No i na tym Grzegorz Brown teraz w zasadzie od pół roku próbuje się budować. Rzeczywiście Sławomir Mentzen był już wtedy, w styczniu 2025 roku, kandydatem Konfederacji. Grzegorz Braun stwierdził, że on startuje i wtedy, jak pamiętamy, on w zasadzie nie widział przeszkód, żeby w Konfederacji zostać, ale on stwierdził, że sam również chce być kandydatem. No, tak jak pani powiedziała, to była wymówka bardzo dobra i dla jednych, i dla drugich. Braun, no, w zasadzie od pół roku buduje właśnie taki nowy mit założycielski swojej partii, jako byłego koalicjanta tych konfederatów, którzy gdzieś tam się pogubili, skręcili ku centrum, a on, jako odpowiedzialny katolik, odpowiedzialny Polak, patriota, no musiał zareagować i musiał wziąć sprawy w swoje ręce, a że to poskutkowało wykluczeniem go z Konfederacji, no to już Grzegorz Braun, no niestety liczył się pewnie z tymi kosztami. No i Grzegorz Braun dostał świetny wynik w wyborach prezydenckich, no było największe zaskoczenie tych
ponad
wyborów.
Ponad 6%.
Dokładnie, to było ponad
1 240 000 osób.
To jest naprawdę rzesza ludzi, no i Grzegorz Braun w tym momencie nie przestaje szokować. Przypomnijmy jego największe w zasadzie ekscesy. No, w zasadzie najbardziej popularnym do dziś pozostaje ten wybryk z gaśnicą w Sejmie. To była końcówka 2023 roku. Braun zakłócił wtedy obchody święta Chanuki w Sejmie, no i biegał z gaśnicą po Sejmie. I to był też moment, w którym chyba Konfederaci, a szczególnie ta frakcja wolnościowa, czyli partia Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, zrozumieli, że
to może być obciążenie.
Że to może być obciążenie i że pewnie w niedalekiej przyszłości przyjdzie się nam w końcu z Grzegorzem Braunem pożegnać.
Ale z drugiej strony powiedzmy, bo to jest niesamowite, jaką karierę zrobiła gaśnica jako symbol tego, co Grzegorz Braun proponuje. Przecież kiedy on spotyka się z sympatykami czy wyborcami, to składa autografy na gaśnicach, albo prawdziwych, albo plastikowych, tak? Front gaśnicowy używa tego sformułowania, także teraz skupiając pod swoimi skrzydłami różne rachityczne środowiska, pewnie będziemy o tym jeszcze mówić. Ta gaśnica pojawiła się także podczas wieczoru wyborczego na scenie w wielu sztukach, tak więc to jest taki symbol bardzo nośny i chyba przez sympatyków Brauna zaakceptowany.
Jak najbardziej. I ja pamiętam, jak rozmawiałem z konfederatami właśnie w momencie, w którym Braun ogłaszał swój start w wyborach prezydenckich, kiedy wiadomo było, że w zasadzie to jest jego koniec w Konfederacji, no to wtedy politycy Ruchu Narodowego Nowej Nadziei mówili mi, że rzeczywiście to jest dosyć nieoczywisty moment dla Brauna na taki ruch, żeby w zasadzie kończyć swoją przygodę z konfederatami. Oni raczej twierdzili, że właśnie dobrym momentem dla Brauna, paradoksalnie, był ten moment tej tej afery gaśnicowej, bo wtedy oczywiście Brown spotkał się z no, szeroką bardzo krytyką. Nawet jego koalicjanci go krytykowali. Pamiętamy wypowiedzi właśnie polityków Mencena, którzy bardzo dużą uwagę zwracali na to, że takie działanie to już jest przekroczenie pewnej granicy właśnie takiego happeningu politycznego. To jest przede wszystkim działanie na szkodę całej prawicowej koalicji. Natomiast jednak mimo wszystko Brown wtedy zdobył jakąś popularność, tak jak później się przekonaliśmy właśnie symbolika tej gaśnicy, jak bardzo pozostała z wyborcami Browna. I był to taki moment dla Browna, w którym politycznie byłby dla niego wygodniejszy, żeby zacząć coś nowego, zacząć coś swojego. Nie zdecydował się wtedy na to, natomiast przez kolejny rok jeszcze bytowania w Konfederacji nie dawał o sobie zapomnieć, tam dochodziło do różnych jeszcze innych ekscesów z udziałem Browna, który w zasadzie cały czas gdzieś tam nadwyrężał to zaufanie koalicjantów z Ruchu Narodowego i właśnie Nowej Nadziei. No i skończyło się, jak się skończyło. Pewnie wszyscy, jak tutaj siedzimy, przewidywaliśmy, że Brown w końcu z Konfederacją się rozstanie.
Mm-hmm. A jeszcze w roku 2024 zamienił mandat krajowy na mandat europejski, bo dostał się do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli chodzi o te gaśnice, to na przykład w Podlubelskim na Sutowie, gdzie w sobotę 19 lipca odbył się piknik drużyny Browna, można było taką plastikową atrapę gaśnicy za 30 zł zakupić i Brown dawał na niej autografy. Relacje z tego wiecu zamieszcza portal OKO.press. Lubelszczyzna to miejsce szczególne, bo tam Brown zgarnął ponad 9% głosów, a w gminie Podedwórze na Browna zagłosowało ponad 20% wyborców. Taki cytat z Browna właśnie z tego wiecu. Zostaliśmy zmierzeni, zważeni w tej ostatniej kampanii prezydenckiej i wyszło to mierzenie i ważenie nadzwyczaj obiecująco. Tu sytuacja jest tak poważna, że będziemy walczyć o mandaty w liczbie mnogiej, nie o jeden mandat, żeby się przebojem gdzieś wedrzeć i zaznaczyć jeden głos sprzeciwu, podyktować do protokołu. Nie, tu na Lubelszczyźnie, tu jest Polska. Nie Ukropol, nie Ukropolin, nie land eurokołchozowy. Tu się waży los świata. Czy wygra rewolucja, czy zwycięży kontrrewolucja? Nie da się projektu wieży Babel eurokołchozowej do końca zrealizować, jeśli Polska się obroni. Dlatego huzia na juzia. Na nastrojach antyukraińskich Brown też się zbudował i to jako pierwszy, bo jego pierwsze głosy sprzeciwu wobec pomocy Ukrainie to jest rok już 23.
Tak, to prawda. No Brown rzeczywiście wybrał sobie w ostatnich latach kilka takich lęków, które gdzieś tam trapiły Polaków. To były lęki w zasadzie wykreowane w dużej mierze organicznie poprzez różnego rodzaju no, uwarunkowania geopolityczne, uwarunkowania społeczne.
Trzeba było tylko
wskoczyć na fale. Dokładnie. I zacząć podsycać, tak, te lęki. No i to robił nie tylko Brown. Oczywiście Brownowi wturowali politycy Konfederacji, może w mniejszym stopniu, ale rzeczywiście tam czasami te granice się zacierały. Wturowali mu też bardzo często politycy PiSu i Brown, tak jak pisze akurat Wojciech Szacki w tym fragmencie naszego tekstu, rzeczywiście na tych lękach społecznych właśnie dotyczących coraz to większej liczby Ukraińców w Polsce, dotyczących w zasadzie takich zaszłości, można powiedzieć, covidowych, czyli tych wszystkich wspomnień o lockdownach, o zamknięciu społecznym, o zamykanych lasach, tak,
i
sklepach, o szczepionkach przede wszystkim, wokół których narosło no naprawdę masa teorii spiskowych, zresztą podsycanych też przez różnego rodzaju organizacje, które Browna wspierają i których ludzie najprawdopodobniej za 2 lata znajdą się na listach wyborczych Korony Polskiej. I Brown rzeczywiście w tym wszystkim, jeszcze wtedy z pomocą Konfederacji, która zapewniała mu widoczność, zapewniała mu też pieniądze, zapewniała mu bytowanie w klubie poselskim w Sejmie, większą właśnie reprezentację, większą widoczność w parlamencie, no mógł sobie na tym wszystkim grać. Miał właśnie, tak jak powiedziałem, większą ekspozycję medialną, no ale też nie oszukujmy się, że w zasadzie rozwijające się media społecznościowe bardzo mocno, które w tym momencie, no ja bym postawił tezę, że przewyższają, w zasadzie wygrywają, jeżeli
to główne
chodzi
pole
o
rywalizację polityczną.
Tak, dokładnie.
Główny kanał komunikacji
jak
polityków
najbardziej.
Z wyborcami.
Pojawił się też kanał Zero, który w kampanii prezydenckiej odegrał wielką rolę. No i jak dobrze pamiętam, wywiad Grzegorza Brauna w kanale Zero z Krzysztofem Stanowskim, który trwał prawie 4 godziny, obejrzało chyba około 4 milionów ludzi. To jest jeszcze do sprawdzenia. Myślę, że przynajmniej 3 miliony odtworzeń tego filmu tam było i tam Braun przez 4 godziny w zasadzie mógł mówić, co chce, wygłaszał swoje antyukraińskie, antysemickie
tezy.
Homofobiczne. Dokładnie, szerzył teorie spiskowe.
Antyeuropejskie.
No i niestety, i później skończyło się, jak się skończyło.
Te wszystkie wątki, COVID, izolacja, wojna w Ukrainie, zresztą otwierają najnowszy film Brauna, bo to przecież reżyser filmowy, Giedrzwałd 1877, Wojna Światów. O Koronę Polską chciałabym zapytać, bo to nie jest oczywiście duże ugrupowanie, kilkaset, może około 1000 członków. Natomiast taka krótka analiza porównawcza. Ostatnio rozmawiałam z jednym z polityków Polski 2050 i ta partia też nie jest liczna, bo ma około 1700 członków, więc jeżeli zważymy i zmierzymy, tak, no to okazuje się, że też jest jakiś potencjał. Ale Braun próbuje skupiać wokół siebie różne niszowe środowiska, a to monarchistów, a to kresowiaków, a to jakieś resztki po Lidze Polskich Rodzin, czy po Samoobronie, więc jakoś tak próbuje te środowiska konsolidować. Czy ma szansę powodzenia na to, żeby zbudować struktury, bo co innego wybory prezydenckie, a co innego wybory parlamentarne?
Rzeczywiście ze strukturami partyjnymi Braun ma w tym momencie największy problem. To też taka anegdota dosłownie najnowsza. W weekend odbyły się w całej Polsce organizowane przez Konfederację, czyli narodowców i wolnościowców, protesty antyimigranckie. No i to około 80 miast, w 80 miastach się te protesty odbywały i ja usłyszałem od konfederatów, że właśnie koroniarze, partia Brauna, no, mieli taki plan, żeby trochę przejąć te protesty, żeby powrzucać tam swoich ludzi w niektórych miastach. Wydawali, centrala partii wydała instrukcję, jak takie protesty przejmować, to znaczy wchodzi grupa pewnie kilkunastu, może kilkudziesięciu członków Korony z banerami Korony, z flagami Korony i gdzieś tam staje na przodzie, zaczyna nadawać ton takiemu wydarzeniu, może wchodzi na scenę, może właśnie dobiera się do mikrofonu. Natomiast ostatecznie ten plan Koronie się nie powiódł właśnie przez słabą mobilizację struktur i w zasadzie konfederaci te swoje protesty odbyli bez zakłóceń partii Brauna. Natomiast rzeczywiście jedną sprawą, jedną kwestią są struktury partyjne, bo tam może dużo osób do Korony się cały czas nie zapisuje, ale inną sprawą są właśnie te środowiska, z którymi Braun chce iść do wyborów też w 27. To są środowiska, tak jak pani redaktor powiedziała, właśnie skrajnie prawicowe, monarchistyczne, pro-life, antyszczepionkowe. Natomiast to są środowiska, które może do partii nie wstąpią, ale gdyby rzeczywiście była jakaś potrzeba organizacji dużych protestów, tak, to pomogą jak najbardziej. Też zapełniły te organizacje jedną z hali sportowych w Krakowie właśnie w trakcie kampanii prezydenckiej Brauna. Rzeczywiście ta największa konwencja lidera Korony wyglądała dosyć okazale, również przez frekwencję. No i rzeczywiście tutaj dochodzimy do tego szerokiego frontu gaśnicowego, o którym Braun coraz częściej, coraz śmielej mówi, czyli właśnie to, że Braun chce iść do tych wyborów pod flagą Korony, nie chce wchodzić w koalicję, nie chce startować z list
innej
partii. Zresztą
był kongres Korony w Bełchatowie pod koniec czerwca, wybrano Brauna na prezesa i podjęto uchwałę
Dokładnie.
O samodzielnym starcie w 27.
Tak jest, ale Braun oczywiście zaprasza wszystkich przychylnych mu, tak, ludzi, przychylnych mu działaczy społecznych na swoje listy i zakładam, że ci, którzy się najbardziej zasłużą przez te najbliższe 2 lata, jakieś dobre miejsca w niektórych okręgach uzyskają. No na ten moment, jeżeli Braun ma w sondażach około 5%, no to w całym kraju pewnie wprowadziłby kilkunastu posłów do parlamentu.
Jak do tego doszło? To jest chyba kluczowe pytanie, bo rozmawialiśmy o kampanii roku 2015 i o tym śladowym przecież dla Grzegorza Brauna poparciu. Odgrzebałam stare wypowiedzi Grzegorza Brauna właśnie sprzed 10 lat i porównując je z dzisiejszymi, to w zasadzie można powiedzieć, że Braun, jaki był, taki jest. On się niewiele zmienia. Pytanie, co kliknęło, że akurat ta figura polityczna zaczęła być teraz bardziej popularna. Dwie takie wypowiedzi, zresztą z pewnością Państwu znane, bo głośne. Wiara, że tu można cokolwiek załatwić, jak nie zostaną w sposób nagły, drastyczny wyprawieni na tamten świat 100 redaktorów Wyborczej, ze 2 drugiej gwiazdy śmierci mediów centralnych TVN. Nie wspominam o etatowych zdrajcach ze starego reżimu. Jeśli się nie rozstrzela co 10, to znaczy hulaj, dusza, piekła nie ma. Jeśli nie karze się śmiercią za zdradę, to za co? Albo naród polski bynajmniej nie stanowi większości wśród ludności zamieszkującej tereny Rzeczypospolitej w jej aktualnych granicach. Większą część tej ludności stanowią tubylcy, bezwyznaniowi, beznarodowi, niezależnie od tego, co tam mają wpisane w dowód osobisty i co nawet na własny użytek deklarują. I zastanawiam się, czy po prostu akurat jest jakaś nisza na taką postać, która jest kolejnym wcieleniem Romana Dmowskiego. Zresztą ostatnio, jak rozmawiałam z profesorem Przemysławem Sadurą, Braun pojawia się w najnowszym raporcie Sierakowskiego i Sadury. Możemy za chwilkę do tego nawiązać. To on mówił, że to jest taka klasyczna figura z lat 30. XX wieku, endeka, żydożercy, tak? Ale jednocześnie inteligenta i erudyty, który potrafi te straszne rzeczy mówić piękną polszczyzną, o czym też piszecie. Ponoć długo pracował nad modulacją i brzmieniem swojego głosu. Faktycznie, kiedy znajdzie się starsze wypowiedzi Grzegorza Brauna, to ten głos jest zupełnie inny. No więc jak do tego doszło, że właśnie teraz Grzegorz Braun wskakuje na jakąś falę i zyskuje wyborców, którzy nie wstydzą się przyznać, że jest dla nich atrakcyjny?
No, to jest pytanie, które mam wrażenie w zasadzie zadajemy sobie jeszcze na bardzo wczesnym etapie tego fenomenu Brauna. Oczywiście od wyborów prezydenckich minął już 1,5 miesiąca. Jakoś chyba w zasadzie się oswajamy powoli z tym w ogóle faktem, że Braun był w stanie zebrać wokół siebie ponad 1,2 miliona osób, którzy stwierdzili, że jest ich pierwszym, absolutnie pierwszym kandydatem. Natomiast no, pewnie na takie najprostsze odpowiedzi, które na ten moment możemy jakoś podać, no to oczywiście wraz z obserwowanym wzrostem chociażby poparcia Konfederacji, czyli i to mówię tylko teraz ogólnie o partiach skrajnie prawicowych, nie tylko w Polsce, ale też i na zachodzie Europy, no takie osoby jak Braun jednak stają się dla nas trochę normalniejsze. I z drugiej strony...
Czyli normalizacja skrajnej prawicy, tak?
Tak. Natomiast to nie tylko przez sam fakt, że dzieją się właśnie różne rzeczy ostatnimi laty, które jakoś no w zasadzie uprawdopodabniają nam te postacie jako osoby, które mogłyby być odpowiedzialnymi mężami stanu. Natomiast to jest też zachowanie drugiej strony, tak? To jest zachowanie liberałów, to jest zachowanie nawet często liberalno-lewicowych partii, które nie tylko w Polsce w jakiś sposób legitymizują działania, postulaty w zasadzie skrajnej prawicy. No, ostatni przykład z brzegu to pewnie byłby właśnie działanie polskiego rządu na granicy polsko-niemieckiej, tak? To znaczy tam w zasadzie polski rząd z Donaldem Tuskiem na czele stwierdził, że pan Bąkiewicz, o którym też jest do przeczytania w najnowszej Polityce kawał tekstu, w zasadzie jego diagnoza była prawidłowa, tak? To znaczy mierzymy się z jakąś inwazją na naszej granicy z Niemcami.
I stąd musimy wprowadzić kontrolę.
Dokładnie, musimy wprowadzić kontrolę. Zaostrza się język premiera na Twitterze, który twierdzi, że dosyć tego, on już z władzami Niemiec rozmawiał, traci cierpliwość. Jeżeli traci cierpliwość, to znaczy, że coś się tam niedobrego dzieje. Tymczasem liczby mówią zupełnie co innego, natomiast liberałowie uciekają od konfrontacji z skrajną prawicą, mam wrażenie. Oni są w tym wszystkim, w tych wszystkich swoich działaniach bardzo reaktywni.
Nie bronią swoich wartości.
Nie bronią swoich wartości.
Nie mają swojej narracji.
I ciężko jest przekonać w takich realiach społeczeństwo, że w zasadzie te działania takie właśnie zaradcze tak naprawdę, działania, które no tylko zalepiają gdzieś tam punktowo jakieś luki, które się w systemie pojawiają, to jest to działanie, które przekonuje właśnie społeczeństwo, które w zasadzie jest dobrą odpowiedzią na jakieś problemy świata dzisiejszego. No, na koniec dnia już posługując się pewnie też dosyć tą wyświechtaną metaforą, tym porównaniem, no wyborcy wybiorą oryginał zamiast podróbki.
10 lat temu Brown mówił także tak: nie jestem demokratą, ale jako polski państwowiec gotów jestem podjąć próbę, być może ostatnią, wykorzystania demokratycznej procedury do wywarcia istotnego wpływu na rzeczywistość polityczną w ojczyźnie. Jak wróciłam teraz do tych słów, to pomyślałam sobie, że był też taki polityk kiedyś, który wykorzystał demokratyczną procedurę do wywarcia, mówiąc eufemistycznie, istotnego wpływu na rzeczywistość polityczną w swoim kraju. Wracam do tego raportu Sierakowskiego i Sadury. Ta główna teza jest taka, że kończy się podział na PiS i antyPiS. Będziemy mieli do czynienia przez następne lata, jeżeli nie dekady, z podziałem na radykalną prawicę i radykalną lewicę. Nowy duopol obali ten system, tak brzmi tytuł tego raportu. No i okazuje się, że Brown przyciąga starszych wyborców, czyli można powiedzieć, że ta skrajna prawica ma takie dwie bazy. Młodszą i ta obsługuje Sławomir Mentzon, Konfederacja, czy Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy, a Mentzon Wolnościowcy. No i właśnie dojrzałą Brown, bo jego wyborcy to średnia wieku około 45 lat, są dość dobrze wykształceni, często też zamieszkują miasta. Natomiast Sierakowski i Sadura zwracają uwagę na to, że sympatykom czy wyborcom Browna podoba się jego aktywność. My to nazwaliśmy happeningami politycznymi, ale w cudzysłowie, bo to są najczęściej skandale albo ekscesy. I też kiedy mówiłam o tych algorytmach, które to lubią, to chciałabym wrócić do tej sytuacji, która miała miejsce kilka tygodni temu, kiedy Brown zniszczył wystawę poświęconą środowisku LGBT i promującą równość w Senacie. Zniszczył, wyszedł, nie był przez nikogo zatrzymywany. I okazuje się, że to się odbiło bardzo szerokim echem i spotkało się z aprobatą. Mam przed sobą analizę kolektywu analitycznego Res Futura. Grzegorz Braun nie tyle przewrócił wystawę w Sejmie, zdemolował planszę LGBT, ale trafił prosto w najbardziej nieprzegadane tęsknoty polskich mężczyzn. I ludzie komentowali to w taki sposób: brawo, panie Braun, pan jeszcze wie, co znaczy działać. Tym samym Braun wygrał internet, zdobył coś, czego nie da się uchwalić, lojalność sfrustrowanych mężczyzn, którzy nie wiedzą, czy są zmęczeni światem, czy po prostu chcą przywrócić coś, co nie ich, co ich wkurza, czego nie rozumieją. I właśnie ta akcyjność Brauna, tak, to, co wydaje nam się skandalem, przekraczaniem kolejnych granic, wyborcy są zachwyceni. To znaczy, że Braun nie tylko mówi, on jest w stanie robić, tak? Nie tylko mówi o tym, że jest pro-life, jest przeciwnikiem aborcji, ale jest w stanie wtargnąć do szpitala i dokonać tak zwanego zatrzymania obywatelskiego dr Jagielskiej. I to jest bardzo niebezpieczne, bo tutaj dochodzimy do drugiego wątku, czyli do bezradności państwa. Oczywiście tak, uchylamy immunitety Braunowi, tak, są śledztwa, tak, są wnioski, kolejne uchylenie immunitetu, o czym też zresztą piszecie w swoim tekście. No ale od gaśnicy minęło półtora roku, prawda?
Tak, i myślę, że w ogóle tutaj warto się temu fenomenowi właśnie takiego zafascynowania działaniem bezpośrednim polityków przyjrzeć, bo może doszliśmy do momentu, w którym przynajmniej jakaś część społeczeństwa, część wyborców jest zmęczona albo jest znudzona politykami w garniturach, którzy tylko przemawiają z mównicy. Oczywiście Brown
albo też w studiach radiowych i telewizyjnych.
Tak. Mhm. Natomiast może właśnie trochę politycy zapomnieli o tym, żeby czasami zakasać rękawy, czasami pokazać się w terenie. To jest trochę o wizerunku polityka, myślę, historia. I oczywiście ekscesy i działania Brauna to jest no, taka kategoria już najbardziej radykalna z radykalnych. I na pewno jest to kolejna sprawa, dlaczego akurat takie działania znajdują poklask u wyborców. Natomiast może rzeczywiście coś jest w tym, że politycy jednak się od tych potrzeb społeczeństwa nieco odkleili, bo jednak polityk z zasady powinien być jakąś taką instytucją, która działa na rzecz dobra jakichś grup społecznych. I Brown swoimi działaniami pokazuje, że on rzeczywiście jest aktywny. Nie siedzi, nie gdzieś tam nie spotyka się z politykami innymi przy winie, prawda? Nie dogaduje ustaw w bardzo długim trybie, który najpierw musi przejść przez rząd, później przez Sejm, później być podpisany przez parlament. On w jakimś sposób kreuje rzeczywistość swoimi bezpośrednimi działaniami, a przynajmniej ma wpływ na tą rzeczywistość.
Pokazując to wszystko w mediach społecznościowych, czasem są tak. Od razu transmisje tych wydarzeń, prawda?
Dokładnie. No i jednak mam takie poczucie, że właśnie, szczególnie w tych ostatnich latach, kiedy mamy do czynienia z rządem, który jest posądzany o bardzo niską sprawczość, o znikomą skuteczność. W zasadzie znów wracają historie nam o rządzie ciepłej wody w kranie Donalda Tuska. No i w tym wszystkim, w momencie, w którym dostrzegamy dokładnie polityka, który wychodzi trochę naprzeciw tym oczekiwaniom właśnie sprawczości. Oczywiście cały czas operujemy w tym dla mnie niezrozumiałym, jednak cały czas nieco świecie, no naprawdę haniebnych działań. Natomiast no jednak zmierzmy się z tą rzeczywistością i zobaczmy, że polityk to nie jest tylko osoba, która powinna ładnie mówić w radiu czy w telewizji.
Ale z drugiej strony, z tą samą rzeczywistością będzie się musiał zmierzyć Grzegorz Braun, bo jeżeli założymy, że jest to marketing szokujący, który polega na tym, że przekraczamy cały czas kolejne granice, no to po przekroczeniu kolejnej musimy znowu pójść o krok dalej. I pytanie, jak daleko będzie w stanie dotrzeć Grzegorz Braun, to znaczy na ile on jest w stanie sobie pozwolić, co będzie akceptowane przez społeczeństwo i na ile pozwoli mu państwo.
No rzeczywiście i tutaj w ogóle no rozmawiając właśnie o tej akcji bezpośredniej polityków czy instytucji państwa, myślę, że tak jak Grzegorz Braun jest w stanie zaskarbić sobie jakąś przychylność części społeczeństwa tymi swoimi bezpośrednimi, szokującymi działaniami, tak z drugiej strony myślę, że stanowcza reakcja państwa i na przykład, no nie wiem, wyobrażam sobie, że minister spraw wewnętrznych po tylu właśnie występkach lidera korony wydaje jasne polecenie funkcjonariuszom policji. Następna historia z Braunem to jest bezpośrednia reakcja służb. Pamiętamy przecież, że przy gorącym uczynku posła, nawet chronionego immunitetem, można jak najbardziej zatrzymać i doprowadzić do jednostki policji. No więc przy następnym wybryku Brauna, proszę bardzo, patrol, służby dokonują zatrzymania posła.
Czyżby Braun na to czekał?
No i to jest kolejna historia, to jest jakby, mam wrażenie, że Braun wykreował się jako postać niesłychanie wielowątkowa i każda w zasadzie opowieść o nim i każda dyskusja nasza czy kogokolwiek innego właśnie będzie przechodzić przez te kolejne stopnie tego, co można z Braunem zrobić, jak to się odbije na jego popularności. Ja mam poczucie, że w krótkoterminowym horyzoncie Braunowi jakieś zatrzymanie, a szczególnie zdjęcie w kajdankach doprowadzanego na przykład do radiowozu mogłoby chwilowo pomóc. No to jest oczywiście klasyczna historia o tym, że takie obrazki szczególnie właśnie takim rozbójnikom politycznym pomagają. Natomiast w dłuższej perspektywie, kiedy znów cofniemy się do naszej historii o tym, jak wygląda jego partia, no może mu bardzo zaszkodzić. To znaczy, jeżeli Braun zniknąłby chociażby na krótki czas z życia publicznego, to tam troszkę nie ma kto tej partii trzymać w ryzach. Poza tym to też jest wyłączenie go z życia publicznego na pewien czas. Oczywiście on pewnie potem wróci, on pewnie nie dostanie wyroku więzienia na 3-4 lata. Natomiast mimo wszystko to jest też z drugiej strony pokazania sprawczości państwa i tego, że cały czas jednak musimy się trochę opamiętać i pozostajemy w normach prawa, a to, co robi Braun, jest po prostu niezgodne z prawem. I takie zachowania powinno się potępiać. To państwo ma monopol na siłę i takiego delikwenta może w każdym momencie doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości.
Jesteśmy silni, zwarci i gotowi, tak mówił Brown w Bełchatowie. Najlepsze dopiero przed nami. No zobaczymy, czy tak będzie. Michał Pieciuk, współautor obok Wojciecha Szackiego tekstu Wirus Korony, który jest oczywiście poświęcony Brownowi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Podcast Temat Tygodnia dobiega końca, ale oczywiście zachęcam do wysłuchania innych odcinków. Wszystkie znajdą Państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcasty, ale też Spotify, Apple Podcast, YouTube, tam też oczywiście jesteśmy. Tam mogą nas Państwo obserwować, oceniać i komentować. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.